W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa jestem wdzięczny Bogu za to, że mogę tutaj dzisiaj stanąć przed Wami i kolejny raz dzielić się z tym, co Bóg kładzie mi na moje serce, aby poznawać Go coraz bardziej, aby się uczyć od Niego. To, co mówię, mówię przede wszystkim do siebie, ale chcę się także z tym dzielić i chcę, aby Pan był uwielbiony poprzez to, co czynimy tutaj na tym miejscu, poprzez te pieśni, poprzez modlitwy, ale także wierzę, że On jest tutaj obecny dzisiaj pośród nas swoim Duchem Świętym, kochani. I właśnie dziś chciałem mówić o Duchu Świętym. Jest to, jak wiemy, kochani, trzecia osoba Boga. Z opisów biblijnych wiemy, znamy, że jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Chciałbym rozważać właśnie wraz z Wami ten temat po to, abyśmy mogli przyjrzeć się osobie Ducha Świętego. To po pierwsze, a po drugie uświadomić sobie na nowo ważność Ducha Świętego jako Boga, Jego obecność, Jego działanie w życiu człowieka wierzącego. Zauważyłem, kochani, taką prawidłowość, że często, czy najczęściej, kiedy myślimy, kiedy mówimy o Duchu Świętym, to przychodzi nam na myśl, mamy na myśli Jego dary. Mówienie językami, dar proroctwa, to wszystko, co towarzyszy człowiekowi, kiedy on jest chrzczony Duchem Świętym, jak to miało, jak pamiętacie, miejsce w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy to na zgromadzonych uczniów w Jerozolimie, uczniów pańskich, został wylany Duch Święty i oni zaczęli, jak tam czytamy, mówić innymi językami, których dotychczas nie znali, których się nie uczyli, których nigdy nie używali. I to jest oczywiście prawidłowe skojarzenie, to jest prawda, to jest najbardziej, jak najbardziej prawidłowe, ale Duch Święty jako Bóg, jako osoba pragnie być obecny w naszym życiu, kochani, nie tylko w takich tych szczególnych momentach. On został posłany na tą ziemię po to, aby w sposób nieograniczony wykonywać dzieło wszechmogącego Boga. Kiedy Jezus był tutaj na ziemi, był ograniczony do jakiegoś miejsca, do jakiegoś czasu. Nie mógł być jednocześnie wszędzie naraz, ale Duch Święty, kiedy został posłany na tą ziemię, ogarnia całą kulę ziemską i może być dzisiaj tutaj z nami, kiedy jesteśmy zgromadzeni w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale równie dobrze jest też w wielu innych miejscach na świecie, gdzie gromadzą się dzieci Boże. Wiecie, coś niezwykłego się dzieje, kochani, z człowiekiem, który jest pełen Ducha Świętego. Następuje u niego przemiana. To nie jest tak, że przyjmujemy Ducha Świętego i dalej jesteśmy tacy sami. Nic się nie zmienia w naszym życiu. Wiecie, widać to chociażby po przykładzie jednego z apostołów, mam na myśli Piotra. Po tym prostym rybaku, jak pamiętamy, którego powołał Pan Jezus, który chodził z Nim, który był Jego uczniem. Wszyscy wiemy, jak wyglądało Jego życie. Ale kiedy przeżył to zesłanie Ducha Świętego tak osobiście, kiedy doświadczył chrztu w Duchu Świętym, jego życie się zupełnie zmieniło. Już nie był tym uczniem, który gdzieś tam ukradkiem, chowając się, idzie za Jezusem, ale z odwagą, jakbyśmy przeczytali tą jego mowę bezpośrednio po tym wylaniu Ducha Świętego tam przed tymi zgromadzonymi w Jerozolimie, kiedy on z odwagą, używając pięknego języka, używając przykładów z pism prorockich, cytując nawet, kochani, ten prosty rybak, poezję Dawida, odnosząc się do historii narodu izraelskiego, zaczyna wygłaszać mowę. I też nie boję się, kochani, powiedzieć otwarcie, prosto z mostu, to wy ukrzyżowaliście Chrystusa. I co się dzieje? I co się dzieje, kochani, pod wrażeniem tej przemowy Piotra nawraca się 3000 ludzi. Są słuchacze tak do głębi poruszeni, bo Duch Święty był tym, który inspirował jego słowa. To nie Piotr. On nie zrobił jakiejś, nie wiem, krótkiej i szybkiej szkoły homiletyki w tym czasie. On nie zasięgnął opinii jakichś znawców PR-u. On po prostu został przemieniony przez Ducha Świętego. Dlatego, jak powiedziałem wcześniej, kiedy Duch Święty napełnia serce człowieka, kochani, już nigdy nie jesteśmy tacy sami. To jest właśnie ta przemiana. To jest właśnie ten Piotr. Jak myślicie, gdybyśmy tak się zastanowili, jakiego Piotra wolał Pan Jezus? Czy tego sprzed napełnienia Duchem Świętym? Tego, który nie wierzył, że Pan Jezus zna się na łowieniu ryb? Który wciąż próbował mu doradzać, Panie, nie chodź tu, Panie, nie chodź tam, unikaj ryzyka, który mówi, rozbijmy tu 3 namioty na tej górze, bo tu jest super. Czy wolał tego Piotra, którego musiał podtrzymywać za rękę, żeby nie utonął? Czy wolał tego Piotra, który w chwili próby udawał, że go nie zna? Czy może jednak wolał tego Piotra, pełnego mocy Ducha Świętego, który nie boi się otworzyć swoich ust przed całym domem Izraela, żeby wyznać go swoim Panem i też zachęcać do tego wszystkich innych, żeby zrobili to samo. Ja myślę, że to był właśnie ten Piotr, ten przemieniony Piotr. To był ten Piotr według serca Bożego. To był ten Piotr, którego pragnął widzieć nasz Pan Jezus Chrystus. A jak jest z nami, kochani? Jak jest z nami? Jak jest ze mną i z Tobą, drogi bracie, droga siostro? Czy żyjemy w mocy Ducha Świętego? Wiecie, muszę przyznać się, że czasem w moim życiu tak jest, że przypominam tych wierzących z Efezu, których pewnego razu apostoł Paweł, podróżując, napotkał. Możemy o tym przeczytać w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział, od 1 wersetu do 6. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, od 1 do 6 wersetu czytamy o tej historii. Podczas gdy Apolos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Zobaczcie, oni byli uczniami. Oni znali Boże Słowo. A jednak nie słyszeli nawet o tym, że jest Duch Święty. Nawrócili się, przeżyli upamiętanie, zostali ochrzczeni, ale nie korzystali z mocy z wysokości, nie zostali przyobleczeni tą mocą, nie przeżywali tej pełni Ducha Świętego. Chwała Panu, kochani, że On posłał Pawła do nich i że mogli dzięki Jego zwiastowaniu wejść głębiej w poznanie i w doznanie mocy Bożej. Włożył na nich ręce, jak czytaliśmy. Przeżyli napełnienie Duchem Świętym i na znak, na potwierdzenie tego otrzymali dar mówienia innymi językami i zaczęli prorokować. Wkroczyli w głębiej w poznanie Boga, Jego mocy. To było słychać i to było widać, kochani. To odmieniło ich chrześcijaństwo. Bo to odmieniło ich życie. Tak działa Duch Święty, kochani, który napełnia nasze serce. I to jest to, co Bóg przewidział dla Twojego i dla mojego życia. Amen? Zgadzamy się z tym, kochani? Wierzymy w to? Amen? W takim razie idźmy dalej. Chciałbym, żebyśmy przeczytali kolejny fragment, tym razem z Ewangelii Jana, 7 rozdział Ewangelii Jana, 38 i 39 werset. Jest tam powiedziane: kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Jezus, zapowiadając swoje, odchodząc do Ojca, zapowiedział zesłanie Ducha Świętego. Zauważcie, zwraca uwagę Pan Jezus na powiązanie, które musi nastąpić, żebyśmy mogli otrzymać tą moc z wysokości, żebyśmy mogli otrzymać Ducha Świętego. Co jest tym warunkiem? Tym warunkiem jest wiara. Każdy, kto wierzy, jeśli wierzysz, drogi bracie, droga siostro, to jesteś na dobrej drodze. 39 werset mówi: a to mówił o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Ci, którzy w Niego uwierzyli. Jak objawia, jak manifestuje się, kochani, to napełnienie Duchem Świętym w życiu człowieka. Jezus przyrównuje to tutaj do rzeki wody żywej, która wypływa z naszego wnętrza, z wnętrza człowieka. A więc Duch Święty to jest nie coś takiego, co gdzieś tam nosisz głęboko w sobie, co masz gdzieś ukryte na dnie twojego serca, co może tak od czasu do czasu pozwoli ci tylko tak krzyknąć albo westchnąć: Alleluja. Nie, Duch Święty jest jak rzeka, kochani. Przeczytaliśmy tutaj. Jak rzeka, która płynie, która się wylewa. Jest to coś, czego nie możesz, nie jesteś w stanie zatrzymać. Tylko i wyłącznie dla siebie. Tak, oczywiście, owszem, jest to dla ciebie. Ty sam jesteś ubłogosławiony. Ale przede wszystkim masz potrzebę, żeby się z tym dzielić, żeby dawać, żeby przekazywać, żeby błogosławić. My często, kochani, myślimy o Duchu Świętym wyłącznie w kontekście mówienia językami i zapominamy o Duchu Świętym jako o osobie, jako o Bogu, który chce zmieniać nasze życie. Który jako osoba chce być obecny w nas stale, w każdej chwili, w każdej sytuacji. Zapominamy, że to napełnienie Duchem Świętym jest czymś podstawowym, jest czymś najważniejszym. Bo bez tego nasze chrześcijaństwo jest słabe. Bo bez tego zapominamy, czym tak naprawdę jesteśmy w Jezusie. Bo bez tego często przypominamy tych słabych, zalęknionych uczniów, którzy bali się wszystkich wokoło. Byli gdzieś tam zgromadzeni. Owszem, znali Jezusa, tak, chodzili z Nim, ale nie potrafili korzystać z Jego mocy. Dopóki nie zlał się na nich ten ogień, nie stąpił na nich ten ogień Ducha Świętego. Bali się otworzyć swoich ust, bali się komukolwiek powiedzieć. Będziemy, drodzy, bez Ducha Świętego, takimi cichymi chrześcijanami, którzy gdzieś tam tylko w kątku będą siedzieć, może w zamknięciu, może bojąc się, może we własnym gronie, gdzieś tam się spotykać. Jak tam przeleciało? No, w porządku. A u ciebie? No, też jakoś tam leci. Okej. Kochani, Bóg nie pragnie, abyśmy żyli takim życiem z dnia na dzień. Takim mizernym życiem. Takim życiem znajomości Jezusa, ale bez Jego mocy. Wiecie, powiem nawet więcej. Bez Ducha Świętego będziemy ludźmi, którzy mają pretensje do całego świata. Będziemy oskarżać, obwiniać za całe zło tych, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Tak, to oni są winni. Ci niewierzący, ci, którzy żyją w grzechu. Chciałem powiedzieć, drodzy, że nie tędy droga. bo Jezus zawsze wiedział, kto jest Jego wrogiem. On nienawidził grzechu, ale miłował grzeszników. On wyciągał do nich swoje ręce. On ich stawiał na właściwej drodze. On ich uzdrawiał. Leczył ich ciało, leczył ich duszę. I nam polecił to samo, kochani. Nam polecił czynić to samo. Ale jeżeli nie masz mocy Ducha Świętego, nie będziesz w stanie być posłusznym Bogu. Dlatego moje pytanie i pytanie Jezusa dzisiaj, czy masz pełnię Ducha Świętego w swoim życiu? Jeżeli mówię, że mam, to gdzie ta rzeka, która ma płynąć z mojego wnętrza? Gdzie ta moc, gdzie ta odwaga do głoszenia słowa, do składania świadectwa, do ewangelizowania? Gdzie Duch, który ożywia? A więc Duch Święty, kochani, to nie tylko języki. Duch Święty to rzeka wody żywej. Amen? Rzeka wody żywej. Kolejna kwestia, kochani. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 35 werset. Pan Jezus mówi, odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Chciałem zwrócić w tym fragmencie uwagę na jedną rzecz. Zauważcie, że Jezus nie mówi, ten, kto przyszedł do mnie, nie będzie łaknął. Ale On mówi, ten, kto przychodzi. Ten, kto przychodzi. A to wskazuje na to, że mamy ciągle, nieustannie przychodzić do Jezusa. Ciągle, nieustannie karmić się tym niebiańskim chlebem. Duch, podobnie jak ciało, musi przyjmować ten swój powszedni chleb. Musi się odżywiać, musi się karmić, bo jeżeli nie będzie tego robił, to będzie głodować i w końcu opadnie sił. Słyszałem, że jest jakaś dieta, która zabrania spożywania pieczywa, zabrania spożywania chleba. I tak się zastanawiam, rozmawiałem z żoną, z rodziną na ten temat, ja mówię, ale to jest jakaś niebiblijna dieta. To nie jest zgodne z Bożym Słowem. No bo przecież Bóg nam polecił, kiedy uczył nas modlić się, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jak mamy żyć bez tego chleba powszedniego? Kochani, to tak na marginesie, ale to samo dotyczy naszego ducha. Jeżeli nie będziemy go odżywiać, jeżeli go nie będziemy karmić, jeżeli nie będziemy codziennie, nieustannie przychodzić do Jezusa, będziemy słabnąć. Jezus mówi, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Czy przychodzimy do Jezusa? Czy korzystamy z Jego obecności? Czy spotykamy się z Nim? Czy nasz duch ma relację z Duchem Świętym? A więc nie wystarczy, kochani, raz skosztować i zapomnieć. Albo mieć jakieś mgliste wspomnienie z tego faktu napełnienia Duchem Świętym z przeszłości. Tak, był taki czas w moim życiu. Był taki szczególny moment. Pamiętam, odczuwałem wtedy takie ciepło, takie może nawet mrowienie w całym ciele. Byłem wtedy taki radosny. Chciałem wszystkim mówić o Jezusie. Tak, pamiętam. Kochani, a gdzie jesteś? Gdzie jesteśmy dzisiaj? Czy dalej masz ten ogień w swoim sercu? Wiecie, zaryzykuję stwierdzenie, że przyczyną naszego niezadowolenia z dzisiejszego chrześcijaństwa, z dzisiejszego chrześcijańskiego życia jest opieranie się na doznaniach z przeszłości. Powiem to jeszcze raz. Przyczyną naszego niezadowolenia z naszego dzisiejszego chrześcijańskiego życia jest opieranie się na doznaniach z przeszłości. Tak, przeżyłem. Tak, doświadczyłem tego. Tak, to było moim udziałem. Ale jak jest dzisiaj? Apostoł Paweł mówi, jest to zapisane w liście do Filipian, 3 rozdział, 13 i 14 werset, list do Filipian, 3 rozdział, 13 i 14. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Paweł mówi wręcz coś odwrotnego. Zapominam o tym, co za mną. Zapominam. Chociaż może to było i piękne, chociaż może to było i mocne, ale ja idę dalej. Ja idę do przodu, zdążam, karmię się, spożywam swój chleb powszedni, codzienny, dbam o swojego ducha, odżywiam mojego ducha, bo wiem, że ten, kto tylko raz przyszedł do Jezusa, będzie słabnął. Na zbyt długo mu nie wystarczy tych wspomnień i tego pokarmu. Bo wiem, że ten, który stale przychodzi do Niego, codziennie karmi się Jego Słowem, przyjmuje Ducha Świętego, ten nigdy nie będzie głodny. Amen? Halleluja. Duch Święty, drodzy, to nie tylko szczególne poruszenie podczas nabożeństwa. Chwała Panu, jeżeli tak się On objawia, jeżeli tak możemy widzieć, doświadczać Jego obecności pośród nas, kiedy czujemy to takie poruszenie wody w sadzawce, kiedy możemy przeżyć takie wyjątkowe dotknięcie, odebrać uzdrowienie, usłyszeć jakąś odpowiedź, doznać pociechy, doznać zachęty. Ale On chce towarzyszyć mnie i Tobie każdego dnia, w każdej sytuacji, tak aby z Twojego wnętrza, tak jak czytaliśmy, mogła popłynąć ta rzeka wody żywej. Wiecie, Duch Święty zawsze będzie nas popychał do działania. Choć Twoje ciało będzie Ci mówić co innego. Paweł mówi o tym bardzo jasno i bardzo wyraźnie, że istnieje walka w nas. Walka pomiędzy duchem a ciałem. Duch pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. Dlaczego tak się dzieje? Bo te rzeczy są sobie przeciwne. One się wykluczają wzajemnie. One się zwalczają. Ciało będzie ci mówić, nie zajmuj się tym. Daj sobie spokój. Nie masz do tego warunków. Nie masz do tego kwalifikacji. Nie znasz się na tym. Nie przejmuj się. Odpocznij sobie. Daj sobie spokój. To jest głos naszego ciała. Ale Duch mówi inaczej. On nas popycha do działania. Mówi teraz, teraz, wykorzystaj okazję. Bóg jest po Twojej stronie. On chce Cię użyć. On chce działać poprzez Ciebie. Wiecie, często słyszymy te dwa głosy w swoim życiu, w swoim sercu. I ważne jest, jakiego dokonamy wyboru. Jakiemu głosu damy posłuch? W pewnym mieście mieszkał człowiek, który już od dłuższego czasu chorował. Był często tak chory, że nawet nie potrafił wstać z łóżka, nie potrafił wyjść ze swojego domu. Czasami całymi dniami leżał i był ubogim, ale bogobojnym człowiekiem. Miał relację z Jezusem Chrystusem. I był tam też w tym mieście jego znajomy, człowiek bardzo dobrze sytuowany, bogaty kupiec, niewierzący człowiek. Ale ponieważ byli kolegami, no to ten bogaty kupiec od czasu do czasu tak z uprzejmości posyłał temu choremu jakiś prezent. I ten biedny człowiek oczywiście bardzo się cieszył z tych prezentów, ale martwiło go to, że nie potrafi się jakoś odwdzięczyć temu swojemu koledze, że nie może się niczym zrewanżować. I wiecie, wreszcie doszedł do wniosku, że najlepszym sposobem na to, żeby się odwdzięczyć, żeby się zrewanżować, będzie modlitwa o zbawienie tego przyjaciela. Wiecie, zaczął się modlić. A kiedy codziennie poświęcał czas na modlitwę, w tej właśnie intencji, to zauważył, że jego serce jeszcze bardziej zaczęło się przybliżać do Boga. W tej miejscowości nie było żadnego duchowego przebudzenia. Nic się nie działo. Ale wiecie, pewnego dnia stało się tak ku zdumieniu wszystkich mieszkańców tej miejscowości, że ten bogaty kupiec otworzył się na Ewangelię. Przyjął Jezusa Chrystusa. Wszyscy się dziwili, nie wiedzieli, co się stało. Oddał swoje życie Jezusowi. Przyjął Jego zbawienie. I w rezultacie tego wydarzenia w mieście rozniecił się potężny ogień przebudzenia. Ludzie zaczęli przeżywać potężne działanie Ducha Świętego. Bardzo wielu się nawróciło. Po kilku latach ten chory człowiek zmarł. I kiedy po jego śmierci odnaleziono pamiętnik, którym zapisywał sobie notatki, można w nim było przeczytać, że wyznaczył sobie specjalne godziny, w których się modlił za wszystkich ludzi, szczególnie za tego przyjaciela, ale później już za tych braci i siostry, które były tam w tym zborze, który powstał w tej miejscowości. Modlił się też o okoliczne miejscowości, żeby też w nich powstały zbory. I wiecie, po latach się okazało, że we wszystkich tych okolicznych miasteczkach zostały założone zbory. I powiem wam, że nawet dokładnie w tej samej kolejności, w której on sobie wypisał w tym swoim notatniku. Zobaczcie, kochani, przykuty do łóżka chory człowiek zdziałał więcej, był bardziej pożyteczny dla świata i dla Boga, dla Kościoła Jezusa Chrystusa, niż niejeden zdrowy chrześcijanin. Dlaczego? Bo jego serce napełniał Duch Święty, który podpowiadał mu, co może zrobić dla Bożego Królestwa. I on tego głosu posłuchał. On dokonał właściwego wyboru. On stanął po stronie Boga. Chcę powiedzieć to dziś, drodzy, każdemu z nas. Jeżeli będziesz napełniony, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, jeżeli będziesz napełniony Duchem Świętym, nie będziesz się oglądał na słabości. Nie będziesz się nad sobą użalał. Nie będziesz się oglądał na swoje ograniczenia. Nie będziesz się zniechęcał czy obrażał, gdy inni ludzie będą się o tobie źle wyrażać. Nie będziesz o tym myślał. Nie będziesz o tym mówił. Nie będziesz tego rozpamiętywał. Nie będzie cię to irytować. Bo Duch Chrystusowy, drodzy, bo Duch Chrystusowy sprawi, że w twoim sercu zakości miłość, radość, pokój, przebaczenie. Co to jest? To jest owoc Ducha. Amen? To jest owoc Ducha. A to przede wszystkim, drodzy, będziemy mieć chęć służenia Panu, głoszenia dobrej nowiny, głoszenia Ewangelii, zbawienia. Ktoś powiedział, chyba to był Finney, że wierzący chrześcijanie są w większej mierze winni z racji nieposiadania, nieposługiwania się Duchem Świętym, niż grzesznicy z racji odrzucenia pokuty. Ponieważ mają większe poznanie prawdy. Bóg objawił im głębie swojej mocy, swojej mądrości. Ale oni z tego nie korzystają. Ich chrześcijaństwo jest słabe. Módlmy się, drodzy, abyśmy nie byli przeszkodą w pracy Pańskiej, abyśmy w mocy Ducha mogli wykonywać tę pracę, którą Bóg dla nas przewidział. Niech ta rzeka wypływa z wnętrza każdego z nas. Niech płynie i płynie. Niech wnosi życie. Czy tego pragniemy, drodzy? Czy tego pragniesz dla swojego życia? Amen. Paweł pisze w liście do Efezjan, 5 rozdział, werset 18. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Paweł mówi, bądźcie pełni Ducha. To jest zalecenie. To jest dobra rada, kochani. Dla mnie i dla ciebie. Pełnia Ducha Świętego sprawia, że nasze życie nabiera sensu. Wiecie, tego nie można opisać słowami. Ja mógłbym tu stać przed wami i mówić godzinami, opowiadać wam teorie. Może wasza wiara by wzrosła, bo wiara przychodzi ze słuchania. Ale w końcu, w pewnym momencie musi nastąpić decyzja, która jest efektem, która jest wynikiem tej wiary. Tak, Panie, chcę. Tak, Panie, pragnę tej mocy. Udziel mi tej mocy. Bo chcę, żeby życie moje było błogosławieństwem dla innych. To trzeba przeżyć. Nie tylko raz, jak powiedziałem. Ale to trzeba przeżywać stale. Jeszcze jedna ważna myśl, kochani. List do Rzymian, 8:13. List do Rzymian, 8:13. Paweł powiada, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Aleluja, kochani. Duch Święty, nazwałem go tak w tym wypadku, taki cichy zabójca. Cichy zabójca, bo on pomaga nam umartwiać sprawy ciała. On pomaga nam umartwiać naszą cielesność, która nas prowadzi nie gdzie indziej, jak tylko do śmierci. Bo jeśli według ciała żyjemy, mówi Paweł, umrzemy. Ale Duch Święty wnosi życie. On jest Panem życia, kochani. To On wzbudził Chrystusa z martwych. On ożywi nasze śmiertelne ciała. Czytamy o tym dwa wersety wcześniej w liście do Rzymian, 8:18. Jest tam napisane, a jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała. Ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Najpierw musi mieszkać w nas Duch Święty. Najpierw musimy stać się świątynią Ducha Świętego. A później możemy oczekiwać, że Duch Święty wzbudzi nas, obudzi nas do wieczności, aby być z naszym Panem. Wiecie, szatan dąży tylko i wyłącznie do tego, żeby nas unicestwić, żeby nas zniszczyć, żeby nas zniechęcić. Ale Duch Boży, Duch Święty chce nam dać życie. I to życie obfite. Życie błogosławione. Życie pełne mocy. Nie naszej siły. Nie naszej zapobiegliwości. Ale mocy, która płynie z góry, która nas wypełnia, tak jak przepełniła serca uczniów tam w dzień 50. Oni już się nie ukrywali. Oni już nie byli tymi zalęknionymi, gdzieś tam zamknięci na cztery spusty. Nie ma mistrza. Odszedł. Nie wiadomo, co z nami będzie. Oni szli i z odwagą głosili to, co Duch Święty im mówił, co Duch Święty im podpowiadał. Wiecie, trzeba czasami odkopać tą zasypaną studnię, która jest w naszym wnętrzu i pozwolić, żeby się na nowo wypełniła taką czystą, żywą wodą i wtedy sami odnajdziemy tą wewnętrzną radość życia. I wtedy też staniemy się błogosławieństwem dla innych. Wtedy też zaczniemy być użyteczni w Bożych rękach. Wtedy nie będziemy mówić, a ja się na tym nie znam. A, to inni. Ja jestem taki niegodny. Wtedy będziemy mówić, Panie, oto jestem. Gdzie chcesz mnie użyć? Gdzie chcesz mnie posłać? Życie chrześcijanina to jest błogosławione życie. Wiecie, nie ma większej radości dla człowieka, jak być błogosławieństwem dla innych. To jest taka radość, którą zawsze przeżywają ci, którzy są posłuszni Duchowi Świętemu. Taką radość przeżywali apostołowie. Kiedy gdziekolwiek się pojawili, widzieli jakiś problem, widzieli człowieka w potrzebie, mogli podejść i powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa, bądź uzdrowiony. W imieniu Jezusa Chrystusa. To był Duch Święty, który ich używał, który dawał im tej odwagi, który wypełniał ich wnętrze. Błogosławieństwo dla innych. Tej radości także doświadczał nasz Pan Jezus Chrystus. W Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, werset 21, czytamy: w owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. To nie dla wybranych, to nie dla mądrych tego i zacnych tego świata. Ale Panie, Boże, Ojcze, raduje się moje serce, mówi Jezus, z tego, że objawiłeś to prostaczkom, tym niewykształconym rybakom, tym, którzy mieli proste, otwarte serce, aby uwierzyć. I tak jest do dziś, kochani. Ewangelia, dobra nowina jest dla każdego. A tak często, tak trudno ją przyjąć tym, którzy mają zbyt wykształcony umysł. Oni próbują wiele rzeczy zrozumieć. Boga nie możemy zrozumieć, kochani. Gdybyśmy mogli Boga zrozumieć, On nie byłby Bogiem. To jest niesamowite. Bóg jest dobrym. Bóg jest wspaniałym. I On chce, aby nasze życie było błogosławieństwem dla innych. Abyśmy, żyjąc tutaj na tej ziemi, nie zatrzymywali tego, czego doświadczyliśmy dla siebie samych, ale abyśmy się tym dzielili. Aby to wytryskiwało z nas, jak rzeka. Zaprawdę, Ojcze, tak się Tobie upodobało. To jest wspaniałe. Radość w Duchu Świętym. Kochani, to jest przeżywanie, to jest doświadczanie Królestwa Bożego na tej ziemi. Zgodzicie się ze mną? Bo czym jest Królestwo Boże? Pamiętacie? To jest sprawiedliwość, radość, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże. Nie napój, nie pokarm. Nawet nie Red Bull, kochani, który, jak reklamują, doda ci skrzydeł. Na krótko może tak, ale kiedy przestaje działać, musimy sięgnąć po następną puszkę. Bo inaczej szybko nasze skrzydełka opadną. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest Królestwo Boże. To jest to, co daje nam energię do życia, do chrześcijańskiego życia. Wtedy nigdy się nie potkniemy, jak mówił Janek. Wtedy nigdy nie doznamy zawodu, bo Bóg jest zawsze po naszej stronie. Bo Bóg przez moc swojego Ducha Świętego chce nas podnosić. Stajemy się obywatelami Królestwa Bożego na tej ziemi, mając radość w Duchu Świętym. Kochani, na koniec jeszcze kilka słów o tym, że Duch Święty jest pocieszycielem. Wiedzieliście o tym? Wiemy o tym? Tak jest napisane w Bożym Słowie. Tak nazwał go sam Pan Jezus Chrystus, kiedy odchodził do swojego Ojca i mówi: ja idę, ja wypełniłem swoją misję, ja odchodzę do Ojca, ale nie zostawię was tak, tutaj na tym świecie, nie zostawię was samych, poślę do was, mój Ojciec w moim imieniu poślę Pocieszyciela. Czytamy Ewangelia Jana, w Ewangelii Jana wielokrotnie czytamy te słowa, ale przeczytajmy jeden fragment. 14 rozdział, werset 26. Ewangelia Jana 14:26. Tak Pan Jezus mówi: lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Duch Święty, kochani, pełni rolę pocieszyciela, czyli kogoś, kto za wszelką cenę chce nas podnieść, rozświetlić nasze wnętrze, dać nam radość, a czyni to zawsze. I kieruje naszą uwagę, nasze myśli na Jezusa Chrystusa. To jest rola Ducha Świętego, pocieszyciel. On nam przypomni, on nam przypomina słowa Jezusa. I powiem wam, że bardzo często przeżywam to tak właśnie w moim życiu, że przychodzi mi na myśl, kiedy jestem w jakiejś trudnej sytuacji, przychodzi mi nagle na myśl jakieś słowo zapisane w Biblii. To jest właśnie dzieło Ducha Świętego. On kieruje moją uwagę na Pismo Święte, na to, co Bóg ma dla mnie w tej chwili, aktualnie, w tej sytuacji. Tak działa Duch Święty. On, jak czytaliśmy, wyszedł od Ojca i przyszedł tutaj na tą ziemię i będzie z nami na wieki. Księga Kaznodziei Salomona, jest tam takie słowo napisane, Księga Kaznodziei Salomona, 4 rozdział, werset 1, powiada: następnie przyjrzałem się wszystkim uciskom, jakie się dzieją pod słońcem, i oto widziałem łzy uciśnionych, którzy nie mają pocieszyciela i są bezsilni wobec swoich ciemiężycieli i nie mają pocieszyciela. Ludzie, którzy w chwili próby, w chwili doświadczenia nie mają nikogo. Salomon zobaczył tych ludzi, którzy są w beznadziejnej sytuacji i mówi: nie ma nikogo, kto by ich mógł pocieszyć. Kto by mógł ich podnieść, wlać w ich serce nadzieję. Nie znajduje się nikt taki. A my, drodzy, jesteśmy ubłogosławieni Duchem Świętym, którego posłał Bóg Ojciec na tę ziemię, który w nas mieszka. Korzystajmy z tej mocy. A ta moc, jeżeli tego zapragniemy, będzie nas popychać także do tego, żeby być błogosławieństwem dla innych ludzi. Tak wielu jest pośród nas tych, którzy potrzebują pocieszyciela, którzy nie znają Go, nie doświadczyli Jego, którzy, jak powiada Salomon, są bezsilni wobec swoich ciemiężycieli. Często w jakichś nałogach, często w jakichś związaniach, często daleko od Boga. Którzy, tak, owszem, robią dobrą minę do złej gry, ale tylko Duch Święty, kochani, tylko Duch Święty jest lekarstwem na zbolałą duszę. Amen? Tylko Duch Święty jest lekarstwem. Wiecie, wróciliśmy niedawno z kongresu naszego kościoła, który się odbywał w Świnoujściu. Wspaniały czas, muszę wam powiedzieć. Byliśmy, tak się złożyło, że byliśmy na obu turnusach, a więc, jak ja to mówię, 14 niedziel pod rząd. 14 niedziel pod rząd, bo tam do południa wykłady, później po południu trochę wolnego czasu, a wieczorem każdy wieczór nabożeństwo. A po nabożeństwie jeszcze jakieś wieczory misyjne, jeszcze jakiś wieczór uwielbienia. Niesamowite. To jest niesamowite, wiecie, kiedy człowiek może przebywać w obecności Bożej, w atmosferze Ducha Świętego, w takim 400 czy ponad 400 osobowym gronie braci, sióstr, którzy przyjechali z całego kraju i z zagranicy. I mieliśmy też przywilej wraz z kilkoma muzykami z naszego zboru Stychów prowadzić tam uwielbienie. Także był to z jednej strony bardzo taki aktywny czas dla nas, ale doznawaliśmy, kochani, takiego posilenia, podnoszenia Ducha Świętego. Muszę wam powiedzieć, że i nasze głosy, i nasz zapał nie ostygnął, nawet w tym 14 dniu tego kongresu. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć tylko o jednym świadectwie jednego człowieka, z którym rozmawiałem. Znam się z nim osobiście. I on mi powiedział: wiesz, przyjechałem tutaj na ten kongres na resztkach paliwa. Tak to ujął obrazowo. A w zasadzie, mówi, to, to mój silnik się zatarł. Posypało się moje życie, posypał się mój biznes, wpadłem w długi, moje życie z Bogiem legło w gruzach i tylko jedno miałem w swojej głowie, że muszę pojechać na kongres. Ja mu powiedziałem, no to wybrałeś właściwy kierunek. Nie myślałem o Świnoujściu, a myślałem o tym kierunku do Boga. Kochani, my często, kiedy przeżywamy jakieś problemy, bardzo szybko odwracamy się od Boga. Wpadamy w pułapkę szatana, zamykamy się na Boże Słowo. Zamykamy się na to Słowo, które ma dla nas ten Pocieszyciel. Chcę wam powiedzieć, bo doświadczyłem tego sam osobiście wielokrotnie, że w tych trudnych sytuacjach Bóg chce nam być szczególnie bliski. I jest Mu bardzo przykro, kiedy my się odwracamy do Niego plecami. Bo często coś nie idzie po naszej myśli. Bo często nie wychodzi tak to, jak sobie poukładaliśmy. I mamy pretensje do Boga. I mówimy, jak ten Gedeon, gdzie jest ten Bóg, który czyni cuda? Gdzie jest ten Bóg, o którym opowiadali nam nasi ojcowie, który takie potężne cuda czynił przez 40 lat tam, gdzieś na pustyni? Gdzie jesteś, Boże? W tych sytuacjach, w tych trudnych przeżyciach, w tych doświadczeniach Bóg chce nam być szczególnie bliski. Tylko właśnie ważne, żebyśmy obrali ten właściwy kierunek. Żebyśmy się zwrócili do Boga. Żebyśmy się otworzyli na Słowo, które do nas chce skierować Pocieszyciel. Ten brat powiedział mi, wiesz, wyjeżdżam z kongresu z nowym silnikiem. Tak mi powiedział. Wyjeżdżam z kongresu z nowym silnikiem. Duch Święty wlał we mnie wspaniały, nowy, cudowny swój olej. I wierzę, że dzięki Jego mocy będę mógł iść dalej. Będę mógł żyć dalej. Będę mógł składać świadectwo, że Duch Święty i dzisiaj działa. Jego moc zmienia rzeczywistość. Halleluja. Modlę się, kochani, aby Duch Święty wypełnił każdą jedną osobę na tym miejscu tutaj. Aby wniósł taki nowy powiew w nasze życie. Aby wniósł odnowę, zachętę do służenia Panu tak na 100%, kochani. Bo tylko takie życie, życie na 100% dla Boga ma sens, ma wartość przed Bogiem. Niektórzy tak humorystycznie mówią, ja w pracy daję z siebie wszystko, pracuję na 100%, ale rozkładam to na 5 dni. I tak od poniedziałku do piątku każdy dzień po 20% daję z siebie. Często pytam sam siebie, jak wygląda moje życie z Tobą, Panie? Jak wygląda moje życie z Tobą? Czy nie jest to przypadkiem tak, że w niedzielę to jest to w porywach te 40%, a w pozostałe dni tak na 10% jestem dla Boga? Wierzę w to, drodzy, że pragnienie pełni Ducha Świętego, pragnienie przeżywania obecności, realnej obecności Ducha Świętego w naszym sercu jest pragnieniem każdego z nas tutaj. A nasz kochający Bóg, nasz Ojciec Niebieski, widząc to pragnienie Ducha Świętego, da go tym, którzy o Niego proszą. Amen. Wierzycie w to? Nasz Pan tak powiedział. Jest to zapisane w Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, 9 werset. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Jeszcze może kilka wersetów poniżej, do 13. 11 rozdział Łukasza, od 9 do 13. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzie jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Amen? O ileż bardziej. Tak mocno uzasadnił tutaj Pan Jezus tą swoją wypowiedź. Tak podkreślił to zapewnienie. Mówi, wy dajecie swoim dzieciom, wy, którzy jesteście no nie do końca takimi rodzicami, jak powinniście być, może być. Wy dajecie dobre rzeczy. Nikt swojemu dziecku nie da czegoś, co byłoby dla niego złe, co byłoby trucizną. O ileż bardziej Bóg, Ojciec, da swojego Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Prośmy z wiarą, kochani. Prośmy z wiarą, a otrzymamy. Bo Bóg pragnie, aby nasze chrześcijaństwo stało się stylem naszego życia. Aby to nie była tylko taka czy inna religia. Aby to nie było tylko wyznanie. Ale by to było sens naszego życia. Aby to był nasz styl życia. I aby to chrześcijaństwo było chrześcijaństwem pełnym mocy Ducha Świętego. Módlmy się, drodzy, aby Duch Święty nas napełnił. Tutaj, na tym miejscu, ale niech także działa w naszych sercach, kiedy wyjdziemy z tego miejsca, kiedy będziemy w naszych domach, kiedy będziemy może w takich miejscach, które nie są dla nas zbyt przyjemne. Nasz Bóg przez Wszechobecnego Ducha Świętego jest z nami, ale musimy dla Niego otworzyć swoje serca. Amen.